No, ciemno się podziało. Ciemno nie.
Nie szkodzi?
To było we Lwowie, to dopiero później w Sparaszu. Oh, here it is.
This is the house in Chmielice where Irene, your father, was born. I dziś się tu urodził. Stoję w domu. Dom jest ruiną. Ale widać, jaki wielki on był. To był olbrzym, naprawdę.
Na Facebooku ludzie szalali, jak tam byłam. Szalali. Ale ja miałam lajków i komentarzy. Mam dużo znajomych. Znamy się tylko przez Facebook. Żyję ich marzone życie i robię to, co oni nie mogą robić.
To była Warszawa. Miałem ze sobą przygotowany materiał na książkę. Wracając koło godziny 16, okazało się, że pociąg, na który chciałem zdążyć, po prostu nie ma na niego biletów. Pytam, może jakoś się da, może na stojąco, może gdzieś tam, nie wiem, w jakimś przedziale. No chyba, że jest pan z rowerem. Pan mi powiedział, że taki bilet to jest dodatkowe 10 zł za rower. I wtedy takie miejsce jeszcze z rowerem jest. Dzięki temu mogłem jechać do Krakowa.
Ja przyleciałam do Polski z Kanady w grudniu 2019 roku. Miałam problem z kupieniem biletu na pociąg. Wyszło, że ostatnie siedzenie, jakie było, to było takie z rowerem, a że może rower się zgubi po drodze. I tak zrobiłam.
Do tego pociągu wchodziła również pani na miejsce koło mnie, czyli też na bilet z rowerem, ale nie miała ze sobą roweru, tylko dwie wielkie walizki. No, uznałem, że przynajmniej jeden składak to do takiej walizki można włożyć. Na walizkach były flagi z klonowym liściem, czyli flagi kanadyjskie.
Trochę byłam niezorganizowana. Nareszcie usiadłam. On wziął swój bilet do ręki i mówi do mnie, o, że tylko w Polsce płaci się 10 zł za rower, którego się nie ma.
Wyjąłem komputer i zacząłem sobie dalej poprawiać te rzeczy związane z książką pod tytułem Zmarli Polacy w drodze do ojczyzny. Zaczynamy rozmawiać. Ja mówię, a jak byłem w Kanadzie kiedyś, to zdarzyła się taka sytuacja na lotnisku, że odebrali mi kabanosy. Zrobili mi protokół zniszczenia na 4 strony kabanosów. Mam go do dzisiaj, zachowałem sobie na pamiątkę. Ona mówi, no tak, ja miałem kiedyś pomarańcze i pojechałam na Florydę. Się okazało, że zrobili mi takie przesłuchanie, że gorzej niż na NKWD. Więc ja sobie pomyślałem, jak mi pani już mówi, że gorzej niż na NKWD, to moje podejrzenia są coraz bliższe i coraz pewniejsze.
W ogóle nie planowałam przyjechać do Polski w ten dzień, tylko 2 dni później. Wyszło, że jakbym nie zmieniła, to byśmy się nie spotkali.
I pani powiedziała takie zdanie, na święta jedzie do Darłowa.
Wyszło, że na jego laptopie był list od mego kuzyna.
Jedzie pani na święta do pana. Grób jego mamy jest na cmentarzu w Ifundzie w Afryce, tak? Ona popatrzyła na mnie wielkimi oczami. Kiedy powiedziała mi pan Zdzisław Cwynar z Darłowa, była w szoku.
8 lat wcześniej znalazłam zdjęcie grobu swojej ciotki w Tanzanii, dawniej Tanganika. Jak się patrzyłam na to zdjęcie, to byłam w takim szoku. Jak to się tam znalazło? I że jakiś profesor wyjechał z Polski z grupą studentami do Afryki i że tam odnaleźli te cmentarze Sybiraków, tam czyścili ile mogli, porządkowali i tak się znalazła to zdjęcie grobu mojej cioci. No i ja tak patrzę na to i sobie myślę, no jak grupa obcych ludzi może pojechać do Afryki i znaleźć grób mojej ciotki, to ja mogę pojechać do Ukrainy i znaleźć grób mego dziadka. No 8 lat później znaleźliśmy się na tym samym pociągu.
Nagle zaczęła mi nawet boksować tak w ramię, tak lekko uderzę. Nie, to jest niemożliwe. Kiedy mówiłem jej więcej szczegółów na temat jej rodziny, łapała się za głowę i mówiła, to jest niemożliwe. To tak, kto pan jest? Oczywiście powiedziałem, kim jestem, czyli że nazywam się Hubert Chudzio i że jestem z Krakowa i że jestem dyrektorem Centrum Dokumentacji Swojego Prędzenia i Przesiedleń i że jestem z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i że od wielu lat badamy polskie nekropolie w Afryce Wschodniej i Południowej. To pan zmienił moje życie.
On był właśnie tą osobą, przez którą to się wszystko zaczęło, że jakby nie on, że ja bym nie była tu w Polsce w tej chwili.
Zaczęłam opowiadać swoją historię.
Nie znałam historii swego ojca, tylko kilka szczegółów, aż przyszedł do mnie, jak skończyłam 21 lat, myślę, że to było nawet w dzień moich urodzin. Moja matka zabroniła mu powiedzieć mi, jak byłam młodsza. I on to trzymał w sobie tyle lat i nareszcie przyszedł się zwierzyć, że jak miał 21 lat, że był zmuszony w małżeństwo przez rodziców. Tej kobiety rodzina miała jakieś tam pieniądze i babci bardzo należało na tym, żeby się dobrze żenić. Oni wyjechali do Zakopanego i tam mój ojciec skończył szkołę jako cieśla i tam mieszkał 10 lat. Ale ta żona była bardzo nerwowa, narwana i nawet raz w nocy on się obudził, a ona stała nad nim z siekierą i kazała mu wyjść z łóżka i położyć się na ziemi. I on od niej uciekł i wrócił do rodziny, która już w tym czasie mieszkała w Cebrowie. Ale to były czasy, że nie było rozwodu. Także on był żonaty i koniec. I w Cebrowie spotkał i zakochał się w nieślubnej córce Kazimierza Garapicha. Oni żyli bez ślubu. Ona była nieślubną córką szlachcica i ich dziecko było nieślubne. No ich dzieci, bo ona była w ciąży, jak wywieźli ich do Syberii i to drugie dziecko się tam urodziło. A pierwsze umarł właśnie w wagonie na drodze do Syberii. Mając jeden rok mniej więcej, teraz o czym opowiadam, to ja dużo więcej wiem. Nie znałam ich imiona, nie wiedziałam, ile mieli lat, jak umarli, nie wiedziałam, czy chłopak był starszy, czy dziewczynka. To mnie bardzo tak pędziło. Miałam taką potrzebę po śmierci ojca odnaleźć to wszystko. Moja matka dużo kłamała o wszystkim i dla mnie to się zaczęło, że muszę dowiedzieć się prawdę. Najważniejsza rzecz była dla mnie prawda. Co naprawdę było, jak się stało. I od tego się zaczęło. Mam kuzynkę tu w Polsce, która mówiła do mnie już więcej niż raz, że ona się dziwi, że ja się tym tak zajmuję, bo ona się tak za bardzo nie interesuje rodziną. Ale ja jej tłumaczę, że ona się wychowała z ciotkami, z wujkami, z kuzynami. Ona znała naszych dziadków. A ja w Kanadzie, ja nie miałam rodziny. Ja nie znałam dziadków ani z jednej, ani z drugiej strony. Czułam się sama, nie czułam się część czegoś. Chciałam zrozumieć, po angielsku by się powiedziała how I fit in, gdzie ja tu pasuję w tym wszystkim. No i to mnie tak prowadziło. W Kanadzie zamówiłam mikrofilmy od Mormonów. To oglądamy teraz wyciąg metrykalny mego ojca, wydany w 1939 roku. To było związane z tym urodzeniem jego syna Leszka, mego przyrodniego brata. Pisze, że urodzony w Markowej, powiat Przeworsk, to było województwo Lwów. Tutaj pisze po łacinie Lesovius, coś tam. Jak ja to znalazłam w tym centrum Mormonów, jak już byłam przygotowana nigdy nie wiedzieć nic o nim. I jak to znalazłam, to zaczęłam płakać histerycznie. I nie mogłam przestać.
Skąd oni to mieli?
To są księgi, które w tej chwili są w Przemyślu, w archidiocezji. Mormoni z 90 czy 100 lat już jeżdżą po całym świecie i mikrofilmują księgi takie i trzymają to. Każdy ma dostęp do tego. To jest ich praca. Te księgi były trzymane po łacinie, to był język kościelny. Miałam przyrodnią siostrę, która umarła na Syberii, bo w indeksie represjonowanych, w ich bazie danych, to nasza rodzina jest spisana i tam znalazłam małą Annę, która umarła mając 2 tygodnie.
Czy pani tata chciał, żeby się pani dowiedziała więcej?
On mi powiedział, myślę, że bardzo mało, bo on nawet on czuł, że on coś robi za plecami matki i nie chciał może za bardzo zaczynać te tematy, a później już nigdy nie była tak szansa. Później, jak już może więcej myślałam o tym, to już on nie był w stanie mówić o tym, bo nie mógł wyjść z domu i go widziałam tylko tam i zawsze matka gdzieś była i nie były warunki na takie rozmowy. Się czuł w ogóle nerwowy, mówiąc o tym. Po wojnie mój ojciec był w Anglii, a moja matka wyjechała z Markowej w 1937 roku do Francji na pracę. Miała tam być tylko 2 lata, ale wojna wybuchła i nigdy nie wróciła do Polski. I ten mój kuzyn, który też był na Syberii, który się znalazł w Toronto, oni jakoś korespondowali, on wiedział, że ona jest we Francji, że jest starą panną, a że mój ojciec w Anglii jest wdowcem, tu wojna, nikt nie może wrócić do Polski i miał pomysł ich rozpoznać i zaczęli pisać do siebie. Mój ojciec tam, nie wiem, raz czy 2 razy pojechał i ona przyjechała do Anglii w 1947 roku, żeby się pobrać z moim ojcem. Moje korzenie są w Markowej, tam gdzie jest teraz Muzeum Ulmów. Rodzina mego ojca wyjechała z Markowej w 14 roku, zaraz przed wybuchem I wojny światowej, do wsi, która się nazywała Chnilice Wielkie. Tam kupili ziemię, bo była obawa, że było 4 synów, że będzie za mało ziemi w Markowej i sprzedali to, co mieli i przenieśli się tam, żeby ziemia była tańsza. Mieli, myślę, że 2 razy więcej ziemi tam. Postawili dom.
To jest zdjęcie z 1932 roku.
To było robione w Chnilicach Wielkich. I na tym zdjęciu jest rodzina, ale też jest dużo nieznanych osób. Przenieśli się koło Tarnopola, żeby być bliżej szkół i komunikacji, bo nawet do dzisiejszego dnia nie ma pociągu do Zbarażu. Kupili ziemię we wsi, która się nazywa Cebrów. Tam się budowali. 8 lat później byli wywiezieni na Syberię 10 lutego 1940 roku. Z Cebrowa było wywieziono 16 ludzi plus kobieta w ciąży. W tym pierwszym roku umarło 6 z nich, wszystkie te najmłodsze dzieci, a jak była amnestia, ci, co mogli, wyjechali zapisać się do armii, to wyjechał mój ojciec i mój kuzyn Czesiek. Tam zostało jeszcze babcia, 2 ciotki i 3 kuzynów. Potem, nie wiem jak to było dokładnie, ale ludzie słyszeli, że była szansa się dołączyć do armii Andersa, jakoś się wydostać z tej, z Rosji. Thank you. wyjechali z Noszulu, z tego specposiołku w Komi Republice, właśnie babcia, dwie ciotki i dwóch małych kuzynów moich. Musieli iść tydzień na piechotę przez śnieg do najbliższej stacji kolejowej. Babcia to przeżyła, ale na pociągu później umarła. Tak jak mój kuzyn Zdzich, który jeszcze żyje w Darłowie, mi opowiadał, że przychodzili na każdym przystanku i no, wynosili ciała. Także ona gdzieś leży między Komi a Uzbekistanem. Dotarli do Krasnowodzku. Oni się dostali na jeden z tych ostatnich statków. Dojechali do Teheranu. Tam ta najstarsza kuzynka moja się zapisała też do armii i dwie ciotki tych dwóch młodszych kuzynów się znaleźli w Tanganyice, w Iringa, w miejscowości Ifunda, w tym obozie. A to był list, który znalazłam w papierach mego ojca, napisany przez tą ciocię Wiktusię, która jest pochowana w Afryce. W drugiej kartce jest list od Zdzicha i ja to wszystko przepisałam, żeby można było łatwiej przeczytać. Ciekawsze to jest to, co Zdzich napisał. To nie jest długie. Kochany stryjku, całuję serdecznie stryjka za list, ponieważ nie był on bardzo przyjemny dla mnie, bo stryjko upomina mnie, bym był grzeczniejszy, o to tak trudno, ale spróbuję i przyrzekam stryjkowi pilnować lepiej naukę i być dla mamusi grzeczniejszym, bom się nawet nie spodziewał, że mnie mamusia do stryjka opisze. Ja chodzę do klasy trzeciej, trudna to nauka bez żadnej książki. Bo gazety mamusia czasem kupi, bo nam sprzedaje pod tytułem Polak w Afryce, ale innych książek zupełnie nie ma. Całuję stryjeka serdecznie, kochający Zdzicho.
Kiedy oni wysyłali te listy z Afryki, to pani ojciec gdzie wtedy był?
Proszę następne zdjęcie otworzyć. To tu. To jest koperta z tego listu. Widzi pani. Cwynar Jan, Polish Forces, Persia and Iraq, próbowała napisać. Persja i Irak. Force 555. I z drugiej strony Cwynar, Wiktoria, Afryka i Funda, PO, Post Office, Poczta, Iringa, Tanganyika.
Aż trudno uwierzyć, że listy adresowane na tak ogólne adresy trafiały.
No właśnie, też tu jest data, sztempel 29-43 roku, mi się wydaje to było. Ta ciocia, która tam leży, ona miała guz na czole. No, zawsze się wstydziła tego i zaczesywała to. W tym obozie był jakiś lekarz i nikt nie wiedział, że ona to robi, ale widocznie poszła do niego i prosiła, czy on może jej to usunąć i on się zgodził. I ona poszła do niego w ten sam dzień, co przyszły dwa listy od jej syna Cześka, od którego już nie słyszała półtora roku. To był starszy brat tego Zdzicha. Listy przyszły, moja druga ciocia, siostra mego ojca, ich otrzymała i leciała po obozie, szukała, znalazła ją już nieżyjącą u tego lekarza. Widocznie jak dał jej zastrzyk do znieczulenia, że to ją zabiło. Także te listy nigdy nie widziała. No i to jest ten grób cioci Wiktusi, który znalazł profesor Hudzio ze studentami w Tanzanii. Jeszcze można odczytać nawet, co tam pisało. On jest w dosyć dobrym stanie, tylko że przewrócony leży na ziemi.
Czy od tego zdjęcia wszystko się zaczęło?
To całe poszukiwanie tu w Polsce, tak. To jest mój ojciec przed wojną.
Zrobione w Tarnopolu.
A to, no, 3 lata później najwyżej i to już po Syberii widać w jego oczach. To jest zdjęcie mego ojca w takim, no, płaszczu, obrośnięty brodą, a w oczach widać ból, straszny ból.
Tu jest data 1941. Tak. Gdzie to zdjęcie było zrobione?
W Uzbekistanie czy w Komi. Byłoby związane może z czasem, jak się zapisywał do armii.
Tu już jako żołnierz generała Andersa.
Tak, tak. Bo on się bił pod Monte Cassino. Tak. Tak. Te 3 zdjęcia są takie ciekawe, nie? Między nimi 3-4 lata, a takie zmiany w tej osobie. On twierdził, bo tak jakoś on zrozumiał, że babcia zamarzła na Syberii z mrozu. To nie było dokładnie to, ale to mi tak utkwiło w pamięci, że no, ja zimy nienawidziałam, a Kanada jest dość zimna, nawet w Toronto, gdzie myśmy byli. Zawsze czułam, że coś takiego wisi nade mną i wiedząc, że on był wywieziony, jak miał 36 lat, to miałam taki podświadomy strach, że ze mną coś podobnego się zdarzy, bo w Kanadzie ja byłam tam urodzona, ale byłam córką imigrantów. Moje korzenie były polskie. Była wtedy jeszcze zimna wojna. I wiedziałam, że w czasie II wojny światowej w Kanadzie Japończycy byli zamykani. Wszystko im odebrano, domy, wszystkie własności i w takich obozach też ich trzymali. Także ja miałam wyobraźnię i to byli nieraz, no, te dzieci też urodzone w Kanadzie, tylko że japońska krew. Japonia była wtedy wrogiem Kanady i tak ich traktowali. Zawsze miałam taki strach, że jakby coś się stało, co w każdej chwili może się stać. Ojciec, który przeżył 2 wojny światowe, to zawsze oczekiwał, że będzie 3. W to wierzył. No i myślałam, że jak będzie taka wojna, to jeszcze mogą mnie zamknąć jako Polkę, bo wtedy byłaby wojna między nami, no, i wschodnią Europą, z komuną, nie? To tak było ze mną całe życie i dopiero odeszło, jak miałam 36 lat, po tych urodzinach jakoś czułam się lżejsza. I zrozumiałam, że odchodzi mi to, bo teraz mam tyle lat, przeżyłam tyle lat, co miał mój ojciec, jakiego wywieźli i to się nie zdarzyło i jakoś to mnie zwolniło. W 1993 roku pojechałam do Francji, próbowałam znaleźć, gdzie moja matka była. Byłam w hotelu w Grenoble. Miałam tylko napisane na kawałku papieru, że mieszkała w Villa Le Trièvre. Autobusy jeździły w ten kierunek tylko raz dziennie i nie wracały, czy wracały tylko rano. Także zamówiłam taksówkę. To kosztowało, to w 1993 roku zapłaciłam 100 amerykańskich dolarów za ten jeden dzień w taksówce. Ten taksiarz, jak kogoś widział, to przestawał, pokazywał im ten kawałek papieru, pytał się, nikt nie wiedział, o co mu chodzi. I jedziemy i nareszcie tam z daleka jakiś starszy pan był. No, starsi ludzie więcej pamiętają. I przestaną i zaczyna mówić do tego pana i pokazuje mu to. I w tym samym czasie jakoś coś wyszło, że rozmawiają o czymś, że on może coś wie. I ja się przychylam i mówię do niego, że je suis le fils de Sophie Kellar, że jestem córką Sophie Kellar. A on mówi, a Sophie Kellar, oui! On ją znał. Ona pracowała dla bogatej rodziny, oni mieli fabrykę. Ona pracowała w ich domu, a on pracował w tej fabryce. Można powiedzieć, że to był początek tego wszystkiego. Miałam z nim wywiad, ja dobrze po francusku nie umiem, ale potrafiłam się pytać i on odpowiadał po francusku i później w Kanadzie koleżanka, która studiowała we Francji, tłumaczyła mi, co mówił. Moja matka bardzo lubiła kręcić prawdę, powiedzieć to dyplomatycznie. Ja pojechałam, bo chciałam się dowiedzieć jakąś prawdę, bo już nawet nie wierzyłam, że ona tam była, gdzie twierdziła, że była. Pojechałam później do kuzyna, który mieszka we Francji. Dużo się dowiedziałam od niego, że było dość inaczej niż moja matka twierdziła. Ale to byłby całkiem inny wywiad. Moja matka nie lubiła opowiadać w ogóle o swoim życiu, bo lubiła się kryć. Nie była otwartą osobą. Znam dużo ludzi, którzy są dzieci sybiraków i bardzo często się słyszy, że rodzice nie mogli rozmawiać o tym, że jak się ich pytali, że nie. Żona tego mego kuzyna, wujka Cześka, ona miała 13 lat, jak ich wywieźli. Tam jej matka i babcia umarły. Ona została sama w strasznych warunkach i ledwo przeżyła. I pamiętam, jak już zapisywałam historię, i błagałam, prosiłam ją, żeby ona coś mi powiedziała o swoim życiu. Nie, Anetka, nie, ja nie będę o tym mówić. Ja przychodziłam i stale błagałam, prosiłam i kilka tam rzeczy mi takich opowiedziała i dzięki temu, jak ona umarła, jej dzieci mogli napisać na jej grobie, gdzie ona się urodziła i tak dalej. Myślę, że ci, co najwięcej stracili, to nie wiem, trudno powiedzieć. To jest zmieszane w tym charakter człowieka, ich przeżycia. Nie potrafili o tym mówić, bo to była za wielka trauma, za wielki ból, o którym nie mogli opowiadać. A, to jest też kuzynka, która się znalazła w Kanadzie. Słyszałam o jakiejś tam Nusi, ale oprócz tego nie wiedziałam, kim ona była. W 2011 roku, niedawno po tym, jak znalazłam to zdjęcie na internecie tego grobu w Afryce, spotkałam się z jej synem. On nic nie wiedział o życiu jego matki, ona też nic nie mówiła o nim. On też nie miał dobre relacje ze swoją matką. Jego syn, wnuk tej Nusi, był u niej, odwiedzał ją i ona nagle zaczęła rozmawiać o swojej rodzinie. I on wiedział, że to jest taka tajemnica, o której nikt nie wie. I on próbował wszystko spisać, co mógł. I jak wrócił do domu, to z tego, co miał napisane, stworzył sobie takie drzewo i poszedł z tym drzewem do swego ojca. I oni patrzą na to. I tak mówią do siebie, to mi później powiedzieli. A kto są ci cwynarze? I dopiero myśmy się spotkali w 2011 roku i ja przyjechałam na to spotkanie w kawiarni z albumami, ze zdjęciami i zaczęłam mu pokazywać i tłumaczyć, kim on jest, skąd on pochodzi, jakie są jego korzenie. On później napisał do mnie, że jeśli mam zamiar jechać do Ukrainy, że on by koniecznie chciał ze mną pojechać. On i jego syn pojechali do Ukrainy ze mną w 15 roku. Byliśmy razem, jak znaleźliśmy grób mego dziadka. Mój dziadek był jego pradziadek.
To jest zdjęcie z 1932 roku.
To było robione w Chnilicach Wielkich. Na tym zdjęciu jest rodzina, ale też jest dużo nieznanych osób. I to jest dom, który wybudowali sobie. Ja ten dom znalazłam w zeszłym roku. Pojechałam tam, bo chciałam znaleźć grób swego stryja Michała, który tam umarł. On umarł, jak miał 14 lat i księgi akurat z tego roku nie istnieją, ani nie ma ich w Warszawie, ani we Lwowie, bo tam i tam pisałam. Po prostu zginęły, jak bardzo dużo rekordów zginęło w tych czasach. Grobu nie znalazłam. Byłam tam ze 3 dni. Pomagały mi Ukrainki. Jedna pani, która mieszkała koło cmentarzu, dzwoniła do różnych ludzi. Pytała się, gdzie może być pochowany. Pojechałam taksówką do Chmielic. Mówię do taksiarza, już nic nie znajdziemy, wracajmy do Zbaraża, gdzie byłam w hotelu. Chodziłam po tej wsi z tym zdjęciem z 2019 roku mniej więcej i pokazuję im ten dom, czy poznają go. Ja pokazuję tej pani, ona nie. A rozmawia z ojcem i mówi do mnie, o szkoda, że jej mama nie żyje, bo jej mama by wiedziała. Potem drugi raz, trzeci raz, czwarty, nawet piąty czy szósty raz, zanim nareszcie poznała, mówi, o, to dom Wolodomiri, to ten dom, że tak, tak, że on stoi, że on jest na samym końcu. Zaprowadziła mi do sąsiadki przez drogę. Ta sąsiadka była w kontakcie z tą panią Wolodomira. To ta sąsiadka do niej zadzwoniła. Pyta się, czy nazwisko Cwynar coś jej znaczy. Ta mówi tak.
Stoję w domu, dom jest ruiną. Rozmawiałam z panią, która mieszka w Tarnopolu. To jej rodzina dostała ten dom po wojnie.
Ale ja to źle zrozumiałam, to nie było tak.
I potem sprzedali komuś.
Po ukraińsku.
Ale popatrzcie się, jaka to budowa była. Coś, no, bogatego, można powiedzieć.
Byłam u niej, spotkałam jej córkę, widziałam fotografie tego domu, jak oni tam mieszkali jeszcze. Jej mama umarła i ona tam mieszkała jeszcze 10 lat. Próbowała utrzymywać ten dom, ale już wiek też nie pozwolił na to i w końcu sprzedały ten dom. Ale to był jej dom rodzinny. Wyszło, że jej dziadek kupił ten dom od mego dziadka. Bardzo, bardzo fajne kobiety, naprawdę, naprawdę wspaniałe. Grób dziadka to jest w Cebrowie. Zaczęłam beczeć. Tak płakałam, że musiałam odejść, bo nie mogłam tam, nie chciałam tak płakać przed nimi. Też było to bardzo wzruszające.
Poczuła pani, że dotarła pani do jakiegoś punktu swojej drogi?
Tak, o tak, bo to był taki cel dla mnie, który też już myślałam, że nie zdobyję, ale znalazłam. W tym roku chcę postawić na grobiec i zdecydowałam, że to będzie taki pomnik dla wszystkich w rodzinie, którzy umarli poza Polską i że tam będzie 14 imion. Tych, co umarli na Syberii, ciocia pochowana w Afryce. Będzie imię, nazwisko każdej osoby, data urodzenia i gdzie, i data śmierci i gdzie. To będzie tak część naszego drzewa nawet tam. Bardzo dużo ludzi w ogóle się tym ciekawi, tym wszystkim, co ja robię, czym się zajmuję. To są przeważnie dzieci Sybiraków. Są w Kanadzie, są w Stanach, są w Anglii, są w Australii i w Nowej Zelandii. Tak długo jak pamiętam, obawiałam się, że przyjedzie po mnie jakiś wróg i mnie wywiezie gdzieś daleko. I tak ten strach podświadomy mnie śledził. Opuścił mnie dopiero około 36 urodzin. Dotarło mi do świadomości, że tyle lat miał mój ojciec, jak to wywieziony. Psychologia człowieka jest bardzo ciekawa. Napisałam, że będę przemawiać na 80. rocznicę masowej deportacji Polaków. Chcieli wiedzieć, czy będzie to nagrane, czy będą mogli oglądać. To, co przemawiałam, to dałam na Facebook po polsku i przetłumaczyłam na angielskie.
Jeszcze proszę o chwilkę. czasu. Myślę, że z 5 minut sobie powoli zaczniemy.
W tej naszej książce, ja tego nie odkryłem wtedy, tylko trochę później, jest list od Anity z 2012 roku, od jakiejś Anity z Toronto. Ona przez jakby ten nasz projekt zmieniła swoje życie.
Była obraza, że ja zostawiam Kanadę. Każdy był bardzo zaskoczony. Nie wiem, to takie, po angielsku się mówi they took it personally, że to jakoś bardzo osobiście to odbierali. Może zeszło ze 2 lata. Dojść do punktu, gdzie wiedziałam, że chcę to zrobić. Dom sprzedałam, wszystko zostawiłam, samochód oddałam bratanicy. To była bardzo dobra decyzja.
Mamy dalej stały kontakt.
Tak wyszło, że ten pan był profesor Hubert Tudzio. I dzięki temu, stojąc przed wami dzisiaj, jako wolontariusz w Centrum Dokumentacji Zesyłek Wytęceń i Przesiedleń.
Tak, Anita jest naszym wolontariuszem. Razem kupiliśmy bilety z rowerami.
Tworzę katalog, inwentarz materiałów, które były oddane. Dokumenty, listy, dzienniki, zdjęcia rodziny, która była wywieziona na Syberię, ale z Lwowa w trzeciej fali deportacji. Znajdę to, co inni nie mogą znaleźć. Skończyłam studia jako inżynier elektryk. Zaczęłam jako amator, ale już nawet zarabiam teraz przy tym i to jest dla mnie wspaniała rzecz, bo w życiu nigdy nie miałam takiej pracy, co naprawdę kochałam. Jak pomagałam ludziom, to czasem ciągło się 3 dni, tydzień, dla niektórych 6 miesięcy. Ja dla jednej kobiety odnalazłam z 50 ludzi od jednej osoby. Ona znała tylko nazwisko swojej babci i to nawet było źle napisane. Znamy się przez grupę, która jest dla potomków Sybiraków. Jak daje zdjęcia, czy architektury Krakowa, czy co tam nie robię, to bardzo, bardzo się fascynują tym wszystkim. Oni są zainteresowani w historii swojej rodziny i bardzo dużo mi się wydaje, z nich się czuję tak oddalonych od swoich korzeni, bo dużo z nas mieliśmy podobne takie dzieciństwo, że nie czuliśmy się może część tego otoczenia w innych krajach. Zawsze jesteśmy inni od tych, co tam byli już przez pokolenia. Szczęśliwa się czuję, czuję się jak u siebie, nawet w pewnym sensie. Czuję się, że wróciłam do czegoś. Czuję się więcej tu w domu, czy można tak powiedzieć, niż w Kanadzie.